Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam na rozmowach niedokończonych w tę niedzielę. Tematem dzisiejszych rozmów: polska historia w polskiej szkole. Mam radość i zaszczyt powitać w naszym studiu telewizyjnym, telewizji Trwam, naszych miłych gości, znanych już Państwu. Są to osoby publiczne. Pani Barbara Nowak, historyk, radna miasta Krakowa i prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Serdecznie Panią witamy. Witamy też bardzo serdecznie pana profesora Ryszarda Terleckiego, też przedstawiciela wiadomej też i opcji, jeżeli chodzi o partię. Jest pan posłem PiS-u, ale dzisiaj jest najważniejsze, że jest pan profesjonalistą, historykiem, jest pan profesorem, doktorem habilitowanym historii, wykładowcą też na Akademii Ignacjanum. I nie tylko, ale to może przy okazji jeszcze więcej powiemy. Chcemy od razu przejść do tematu i pragnę zapytać Państwa, czy to nie jest dobrze tak jeszcze klimat wakacyjny, a już chcemy naszej młodzieży czy dzieciom troszeczkę zakłócić, nie tylko i nauczycielom zakłócić ten wakacyjny spokój, ale 1 września bardzo szybko się zbliża. I chcemy też być bardzo dobrze przygotowani, co nas czeka z dniem 1 września.
Ja myślę, że nie tylko nie przeszkadza się już nauczycielom, bo szkoły od połowy sierpnia zaczynają pracę. Dyrektorzy, nauczyciele przychodzą stęsknieni do szkoły, a również rodzice myślą o szkole, myślą o tym, jak uzupełnić całą wyprawkę ucznia do szkoły, co często jest bardzo poważnym problemem. Wiemy, że w tej chwili podręczniki i całe wyposażenie jest naprawdę bardzo drogie, więc mam nadzieję, że nie przeszkadzamy nikomu, a może pomożemy tym swoim programem dzisiaj, jeżeli powiemy o szkole, o jej potrzebach, a nawet o zagrożeniach.
No tak, no o szkole zawsze trzeba mówić, dlatego że to jest właściwie fundament funkcjonowania państwa, narodu. To jest, no, moim zdaniem, jeden z najważniejszych obowiązków państwa, to jest właśnie zapewnienie edukacji młodemu pokoleniu. I to nie jest tak, prawda, że jak są wakacje, to można zapomnieć o szkole. Niestety nie jest tak, bo ten rok jest rokiem bardzo ważnym, jest rokiem kluczowym dla edukacji w Polsce, a powiedziałbym też, że jest rokiem, no niestety, bardzo groźnym. To znaczy wchodzi do szkół średnich reforma przygotowywana i wprowadzana od już dłuższego czasu, ale teraz właśnie ona zaczyna praktycznie oddziaływać na uczniów i trzeba bić na alarm, że tak się dzieje, że poziom polskiej szkoły jest obniżany z roku na rok, a w tej chwili nastąpi zapaść, której skutków nie jesteśmy w stanie jeszcze przewidzieć.
Naszym słuchaczom?
Ja 30 lat uczę, chyba już około 30 lat uczę studentów i niestety obserwuję to z właśnie dużym niepokojem w ostatnich latach, obniżający się poziom ich przygotowania. I to nie jest moje, bo ja jestem historykiem, a to nie jest tylko moja opinia, to mówią także fizycy, geografowie, poloniści, biolodzy, prawda, że poziom nauczania w polskiej szkole się obniża.
Tytuł dzisiejszych rozmów niedokończonych wskazuje, że będziemy mówić tylko o historii, ale myślę, nie da się mówić o historii bez w ogóle poruszenia aktualnej sytuacji szkolnictwa i edukacji w naszej ojczyźnie. Tytuł też jest, myślę, bardzo symboliczny. Dwukrotnie pada słowo Polska, polska historia w polskiej szkole. I przypominam sobie, że pan profesor kiedyś napisał, nie wiem czy powtórzę dosłownie, ale pewien artykuł, komu przeszkadza polska szkoła.
No właśnie, tak, w naszym dzienniku.
W naszym dzienniku nawet to było, prawda, napisane. No właśnie, jeżeli można naszym słuchaczom i widzom telewizji Trwam powiedzieć, czy rzeczywiście jest pewne ryzyko, jest niebezpieczeństwo, że nie do końca ta polska szkoła będzie polską?
Myśmy tak myśleli o tym wtedy, kiedy się pojawił projekt reformy. Czy to jest tylko głupota, czy to jest niekompetencja, czy to jest jakaś nieudolność, prawda? Czy to jest jakiś zbiór takich negatywnych cech osób, które odpowiadają za polską edukację, w tym wypadku za kształcenie w zakresie historii? Czy to jest celowy zamysł? Zła wola, prawda? Pewien plan, który jest wdrażany. I niestety to, tak zastanawialiśmy się nad tym w gronie historyków parę lat temu, ale dochodzimy do wniosku, że to jednak nie jest tylko niekompetencja i nieudolność, to jest zamysł. Jest zamysł taki, aby Polacy mniej się czuli Polakami, aby mniej byli przywiązani do swoich korzeni, do swojej tradycji, do swoich doświadczeń, no po to, żeby łatwiej było nimi sterować w świecie, w którym zdaniem autorów tych pomysłów państwo przestaje być potrzebne, a szczególnie państwo polskie, czy państwa takie jak Polska. I to jest bardzo poważne, moim zdaniem, niebezpieczeństwo.
Zwracam się do praktyka, nie tylko teoretyka edukacji i szkolnictwa, do pani Barbary Nowak. Pani przez wiele lat była dyrektorem szkoły i to słynnej szkoły w Nowej Hucie. I myślę, tym bardziej mogłaby powiedzieć, dlaczego dzisiaj daje się słyszeć w Polsce, że szkoła nie zawsze wychowuje, że mamy do czynienia z patologią w szkole. Dlaczego? Skąd te głosy pochodzą? Dlaczego one pośród naszych rodaków wybrzmiewają?
Szkoła faktycznie dzisiaj bardzo niewiele wychowuje, a często nie wychowuje w ogóle, bo z wartości, które do niedawna były oczywiste, te, które należy wpajać naszym uczniom, młodemu pokoleniu, które przecież będzie stanowiło przyszłości narodu polskiego. W tej chwili właściwie wyrzucono wszystko oprócz tolerancji. Mówi się o tolerancji, o potrzebie tolerancji, która przecież jest tylko tolerowaniem pewnych spraw, a nie zgodą. A równocześnie w ogóle zaprzestano takiej nauki podstawowej dla uczniów. Kinderstuby już się nie wpaja uczniom. Potem trudno się dziwić, że mamy do czynienia z ludźmi niewychowanymi, z ludźmi, którzy tak naprawdę nie wiedzą, co jest wartością. To jest ogromna bolączka polskiej szkoły, właśnie to, że przestaje wychowywać, że właściwie nie wychowuje, a wręcz przeciwnie, zdarza się, że deprawuje uczniów. Mówiliśmy tu przed programem o sytuacjach takich jak na przykład przy zdawaniu języka polskiego matury, przy prezentacji, którą uczeń musi przedstawić nauczycielowi, którą bardzo często po prostu ściąga z internetu, czy też na jego zamówienie ktoś pisze. Nauczyciel, odpytując tego ucznia, świetnie wie, że ten uczeń tego nie napisał. Mają wzajemnie świadomość oszustwa i nauczyciel, i uczeń, i nic z tego nie wynika. To jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Drugim takim przykładem są sytuacje, kiedy odchodzi się zupełnie od czytania lektur. Przecież bez czytania nie możemy mówić, że formuje się w ogóle polska inteligencja, prawda? A wchodząc do księgarni widzimy zamiast lektur bryki, a w tych brykach jeszcze malutkie książeczki, ściągi. No, tym samym daje się sygnał młodym ludziom, że oszustwo to nic złego. Jakie wychowujemy zatem pokolenie?
Tu jest zjawisko zresztą, powiedziałbym, szersze. Mianowicie mówi się coraz częściej, mówi się o tym, że szkoła jest rodzajem przedsiębiorstwa, że jest rodzajem jakby fabryki, która produkuje to wykształcenie, że uczeń jest produktem. tych usług pedagogicznych, to często takie pada
słowo. Szkoła z zakładem usługowym.
No właśnie, jeżeli uczeń jest klientem tego zakładu usługowego, no to klient nasz pan, prawda? Czyli klient zaczyna narzucać szkole, uczeń w tym wypadku zaczyna narzucać szkole swój punkt widzenia. No, zwykle nie sam osobiście, tylko poprzez rodziców, którzy uważają, że szkoła jest od tego, że ma zapewnić uczniowi przechodzenie z klasy do klasy i potem jakiś dokument na końcu, który mu pozwoli znaleźć się na rynku pracy i tyle, prawda? Za moich czasów to bardzo charakterystyczne, jak ja przynosiłem dwóje do domu, no to ja wiedziałem, że muszę spodziewać się jakichś poważnych kłopotów. Poważnych.
Delikatnie mówiąc.
Tak, poważnych kłopotów. Dzisiaj, gdy młody człowiek, dziecko czy uczeń przychodzi do domu z dwóją, to rodzice mają pretensje nie do niego, tylko do nauczyciela, że w ogóle, prawda, śmiał ich dziecko w ten sposób potraktować i przychodzą do szkoły z pretensjami, że jak to, prawda, nauczyciel pozwolił sobie ich dziecko jakoś skrzywdzić czy ukarać. No to jest odwrócenie, prawda, odwrócenie pojęć. Ze szkoły zniknęła dyscyplina, ze szkoły zniknął autorytet nauczyciela. Powaga w ogóle tej sytuacji, jaką jest praca, która daje w konsekwencji wykształcenie, prawda? Bo teraz się oczekuje, że pracują nauczyciele, natomiast uczniowie mają mieć w szkole przyjaźnie, jak to się mówi, prawda? Chętnie używasz tego słowa, że szkoła ma być przyjazna, czyli nie wolno ucznia stresować, nie wolno go, broń Boże, karać, nie wolno za dużo od niego wymagać, a najlepiej nic nie wymagać, a to, no i konsekwencje tego są opłakane.
Ma być przyjemnie, ma być miło, a doszło już do tego, że nawet z oceną niedostateczną można przecież przejść do następnej klasy. Więc tak naprawdę.
I także z oceną, prawda, naganną z wychowania, no, z zachowania.
Ale to jest wyraźne pomylenie pojęć. Co znaczy, że szkoła ma być jakimś przedsiębiorstwem usługowym, że ma świadczyć usługi? No, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi po obydwu stronach, jeżeli mamy sytuację, kiedy nauczyciel pracuje z uczniami, to on nie wytwarza jakiegoś produktu. To nie jest tak, że my coś wykonujemy, my nauczyciele. My razem dopracowujemy się pewnych efektów z uczniami. Więc nie ma mowy o żadnej produkcji. Tutaj przy uczeniu musimy pamiętać o relacji, którą zupełnie w tej chwili do lamusa się odstawia, którą trzeba, myślę, bardzo szybko przywrócić. O relacji mistrz-uczeń. To ma być mistrz, nauczyciel ma być mistrzem, ma uczyć ucznia, nie ma tylko mu wskazywać drogi. Teraz mamy często różne pojęcia w szkole, jakiś trener, jakiś tam kierownik, który ma tylko wspomagać, który ma wskazywać. No, to jest absolutne pomylenie pojęć. Mistrz powinien być osobą z wielkim autorytetem, osobowością właśnie, która jest w stanie przekazać nie tylko wiedzę, ale również pewien sposób zachowania swojemu uczniowi. To jest szalenie ważna sprawa. Teraz od tego się odchodzi. Teraz właśnie często jest tak, że ten uczeń poucza nauczyciela w ramach tej przyjaznej, ciekawej szkoły, takiej, która jest niewymagająca. A przecież, kiedy dochodzi do takich relacji jak mistrz i nauczyciel, to i jedna, i druga strona musi być odpowiedzialna. To musi być wysiłek włożony, żeby można było faktycznie dopracować się efektu końcowego wiedzy, którą uczeń powinien nabyć.
Czyż to nie jest skutek tego przyjaznego państwa, który też chodzi teraz do szkoły?
Często się mówi, że uczeń już nie musi zdobywać wiedzy, bo wszystko jest w internecie, więc on musi tylko umieć znaleźć sobie odpowiednie wiadomości. No tylko, że on po prostu nie wie, czego szukać. I to jest problem wtedy, kiedy on nie ma żadnej wiedzy. Prawda? I ta sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna. Na wielu uczelniach wprowadza się teraz pierwszy rok taki, można powiedzieć, zerowy, który uzupełnia wykształcenie szkoły średniej, no bo studenci są nieprzygotowani, nie umieją pisać, nie umieją się swobodnie wysłowić. No ja już miałem do czynienia ze studentką, która tam jakiś referat przyniosła i ona sylabizowała dłuższe wyrazy. No, ona, to co myśmy się uczyli tam w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, czyli płynne czytanie, prawda, to ona z tym ma trudności po maturze. No to sytuacja jest katastrofalna.
Przy tej całej reformie szkolnictwa, nauczania, w tej chwili właściwie mówimy właśnie o sytuacji dzieci, młodzieży, ale też w nowej sytuacji znaleźli się rodzice, tych dzieci, tej młodzieży, ale też i nauczyciele. No podobno sytuacja nauczycieli się gruntownie poprawi też i od strony ekonomicznej. Jak to jest, szczególnie w kontekście pewnego sporu wokół karty nauczyciela? Gdyby Państwo też mogli naszym widzom i słuchaczom w tym względzie troszeczkę też tę problematykę naświetlić.
Szczerze mówiąc, nauczyciele się znaleźli w bardzo niekomfortowej sytuacji, bowiem informacja z rządu sprzed 2 czy 3 lat była taka, że w związku z bardzo trudną sytuacją państwa budżetówka nie dostaje żadnych podwyżek. Nauczyciele zostali wyjęci z tej zasady i bardzo głośno mówi się od dawna, że nauczyciele dostają podwyżki. Kłamliwie mówi się. Mówi się na przykład o 7-procentowej podwyżce w ciągu roku, a ponieważ podwyżka dotyczy miesięcy od września, to w sumie jest jakieś 2-3% w skali roku, czyli mniej niż inflacja. Ale dla jakiegoś takiego efektu pokłócenia nauczycieli z resztą społeczeństwa bardzo wyraźnie i głośno mówi się o tych nauczycielach, często mówiąc bardzo obraźliwie, że jesteśmy osobami, które mało pracują, które bardzo dużo odpoczywają, które właściwie nie mają żadnych obowiązków, a jeszcze życzą sobie pieniędzy. To jest bardziej skomplikowana sytuacja, zwłaszcza na poziomie samorządów, bowiem w swojej dobrotliwości premier Tusk zapowiedział podwyżki, ogłosił, że nauczyciele dostają podwyżki, natomiast ciężar tychże podwyżek musi zawsze ponosić samorząd. Samorządy w związku z tym mówią, nie możemy zbudować drogi, nie możemy zrealizować jakiejś inwestycji, właśnie dlatego, ponieważ nauczycielom trzeba dać podwyżki. To jest wielki problem dla samorządów problemem jest w ogóle utrzymanie szkoły, no a do tego nauczycieli. Więc wielkim, wspaniałym rozwiązaniem okrzykniętym przez bardzo spore grono między innymi osób z władz samorządowych jest właśnie powiedzenie, że trzeba zrezygnować z karty nauczyciela. Karty nauczyciela, w której jest określona droga awansu zawodowego. Za kolejnym stopniem awansu zawodowego idą pieniądze, niezbyt wielkie, ale konkretne. Jeżeli zrezygnujemy z karty nauczyciela, będziemy mogli zatrudniać nauczycieli według kodeksu pracy. Na pewno obciążenie dla budżetu, zwłaszcza samorządu, będzie mniejsze. Tak
teraz,
to
i teraz mamy do czynienia z takim konfliktem właściwie sztucznie wywołanym, który polega na tym, że samorządy domagają się zmian, reform w karcie nauczyciela, ponieważ nie są w stanie płacić nauczycielom. Dlaczego nie są w stanie płacić nauczycielom tyle, ile powinni? Bo państwo ogranicza, czy nie podwyższa dotacji dla nauczycieli, przyznaje podwyżki nauczycielom, ale ciężar tych podwyżek zrzuca na samorządy, prawda? My dajemy z gestem, prawda, tą podwyżkę, a wy się martwcie, jak ją zapłacić. I samorządy są w bardzo trudnej sytuacji, występują przeciwko nauczycielom, starają się doprowadzić do sytuacji, w której karta nauczyciela by nie obowiązywała. Nauczyciele się bronią, a rząd próbuje postawić się w takiej roli rozjemcy, prawda? Tu z jednej strony są samorządy, z drugiej nauczyciele, a my, rząd, no będziemy się temu przyglądać i będziemy próbowali jakoś ten konflikt rozwiązać. To nie jest tak, to państwo, prawda, odpowiada za edukację młodych ludzi, za młodych obywateli i to jest odpowiedzialność państwa. No, tak jak bezpieczeństwo czy ochrona zdrowia, to są te sfery, w których państwo ponosi odpowiedzialność. A państwo próbuje tę odpowiedzialność zepchnąć, prawda? Pozbyć się jej. A to na samorządy, niech one płacą nauczycielom, a to na jakieś stowarzyszenia, niech one przejmują szkoły. No, najlepiej, żeby państwo, a to na nauczycieli, niech oni sobie układają programy, jakie chcą, prawda? A to na jakichś menadżerów, którzy teraz mogą być dyrektorami szkół bez wykształcenia pedagogicznego i właściwie bez żadnej wiedzy o szkole. Ale, ale finansowo chcą poprawić, prawda, sytuację szkoły, więc mogą ją przejąć. No i tak krok za krokiem, prawda, państwo czy rząd mówi, zaczyna mówić, to nie jest nasza sprawa, edukacja, prawda, no to jest wasz problem, musicie to jakoś rozwiązać. Mówi to do samorządów, mówi to do rodziców, mówi to do nauczycieli, tak jakby to nie była właśnie sfera odpowiedzialności rządu za podstawowe prawo obywatela, czyli za edukację młodego pokolenia.
Z doświadczenia wszyscy wiemy, że w cywilizowanym państwie to rzeczywiście państwu powinno zależeć, żeby jednak czuwać, być odpowiedzialnym za całą edukację, bo to decyduje też o przyszłości. Co jeszcze może być ukryte w tym, że państwo tak z lekkim sercem oddaje odpowiedzialność samorządom za właściwie całość polityki edukacyjnej?
Państwo doszło do wniosku, czy ideologia, która obecnie przeważa, że wykształcenie, że za dużo jest Polaków wykształconych. To wykształcenie jest im niepotrzebne na takim poziomie, jaki by był potrzebny, czy jakiego by oczekiwali, że to wykształcenie można obniżyć. Do prostych prac nie jest potrzebne, prawda? Ogólne wykształcenie, takie średnie wykształcenie, jakie nasze pokolenie jeszcze wynosiło, czy nasze, czy ojca, moje, czy ojca wynosiło jeszcze ze szkoły, prawda? Średnie. To się już skończyło. Teraz to jest taka tylko, prawda, wiedza niesłychanie ogólna, niesłychanie powierzchowna. I tu jeszcze możemy wrócić do tego problemu, od którego zaczęliśmy, znaczy do tej historii. Dlaczego tak się dzieje, że właśnie historia stała się przede wszystkim celem ataku czy tych działań na rzecz obniżenia jej poziomu. Zresztą nie tylko historia, ale także język polski i religia, prawda, w tej chwili się staje. W Małopolsce posłowie wiadomo jakiej partii rozsyłają na przykład do gmin w tej chwili żądanie, żeby gmina napisała, ile wydaje na nauczanie religii na terenie województwa. Więc czemu to służy, prawda? To obniżanie poziomu wiedzy takiej elementarnej w zakresie historii i literatury polskiej. No służy temu, aby Polacy mniej się czuli Polakami, prawda? Aby można było to państwo jeszcze osłabić, bo czego nas uczy historia, prawda? Czego nas uczy doświadczenie tych kilkudziesięciu pokoleń, które mamy za sobą od wczesnego średniowiecza? No tego, że trzeba mieć państwo, że trzeba mieć polskie, wolne, niepodległe państwo. I oto państwo przez te kilkadziesiąt pokoleń, prawda, toczyła się cały czas walka. Raz mieliśmy to państwo, czasem je traciliśmy. Teraz chodzi o to, aby to doświadczenie jakby wymazać, prawda, że państwo jest już nam niepotrzebne. Państwo nam przeszkadza. Państwo nas kosztuje, więc starajmy się je powoli eliminować. No, my możemy, my to słyszymy, prawda, od naszych decydentów, ale wystarczy popatrzeć na co niektórych naszych sąsiadów, gdzie tendencja jest dokładnie odwrotna, prawda, i to państwo się wzmacnia. No, jeżeli my osłabiamy nasze państwo i osłabiamy nasze poczucie przynależności do tego państwa i przywiązanie do tego państwa, a inni postępują odwrotnie, no to wiadomo, jaki będzie skutek, prawda? Prędzej czy później znajdziemy się znowu w orbicie jakichś wpływów, stref, prawda, i tak dalej.
Ja chcę jeszcze powiedzieć, że trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili 30% odpowiedzi dobrych to jest wynik taki, który daje zdaną maturę. 30%. To często jest tak, że na przykład przy matematyce wystarczy odpowiedzieć na pytania zamknięte, nie rozwiązując żadnego zadania.
Przypominam, czyli można zgadywać, tak? Nie, tak?
Oczywiście,
nie.
I tak, no, można zdać.
Można trafić.
Można trafić, jeżeli się uda, ale patrząc na przykład na maturę z języka polskiego, okazuje się, że nie trzeba przeczytać żadnej lektury. że można rozwiązywać zadania, czy odpowiadać na zadane pytania przy maturze z języka polskiego, bazując tylko na tekstach. Ja przypominam, że chyba 2 lata temu była wielka awantura w Polsce. Skończyła się tym, że został zdymisjonowany szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ponieważ pozwolił sobie na zadanie pytania dotyczącego jakiegoś tekstu, jakiejś lektury, a nie było tego tekstu umieszczonego właśnie w arkuszu.
Czyli wymagał od tego, żeby uczeń znał jakąś lekturę. No, to jest skandal, prawda?
Jest
uczeń nie
skandal.
Musi znać żadnej lektury. Wystarczy, że dostanie te arkusze i na ich podstawie napisze maturę. No, do tego doszliśmy. To wydaje się niewiarygodne i niemożliwe, ale tak jest.
Z pierwszym dniem września tak naprawdę zaniknie taka instytucja w szkolnictwie jak liceum ogólnokształcące. Jakie to może mieć też efekty dla nas wszystkich?
Dla nas jest to po prostu tragedia narodowa. Liceum ogólnokształcące, zwłaszcza to, które było jeszcze przed reformą ministra Handkego, to była szkoła, która dawała podstawy, formowała przyszłą inteligencję polską. Po reformie Handkego ten proces został mocno podłamany, ale to, co dzisiaj wprowadza pani Szumilas, kontynuując myśl pani minister Hall, to jest naprawdę koniec liceum ogólnokształcącego.
Koniec ogólnego wykształcenia.
Nie będzie ogólnego wykształcenia. W pierwszej klasie liceum kończymy gimnazjum, a potem jest krótki, bardzo konkretny kurs przygotowawczy do zdawania testów z matury. To nie jest tylko tragedia, jeżeli mówimy o wykształceniu humanistycznym dla języka polskiego i dla historii. Dlatego, że wszystkie przedmioty, tak jak fizyka, jak biologia, kończą się na klasie, właśnie w klasie pierwszej, tak zwanego liceum, ale nie wiadomo, czego uczą, ponieważ wymiar tych godzin to jest godzina tygodniowo. Kiedyś była taka wielka sprawa, mówiło się o tym, że trzeba informatykę bardzo postawić w Polsce, żeby dzieci faktycznie mogły mieć przełożenie na elektroniczne media, że potrafiły się posługiwać, a tymczasem nawet tutaj informatyki została tylko 1 godzina. Nie ma co mówić o liceum ogólnokształcącym. Powinniśmy jakoś zmienić tu zupełnie nazwę, a jeszcze lepiej zmienić ten twór na prawdziwe liceum ogólnokształcące. Tego typu, które miało miejsce przed reformą Handkego, 4-letnie, porządne liceum ogólnokształcące, które faktycznie da podstawy do formowania polskiej inteligencji i będzie również podstawą do podjęcia studiów.
Mogło się wydawać, słuchając, oglądając telewizję czy czytając niektóre gazety, mogło się wydawać, że ten rząd przynajmniej chce w zamian za to ogólne wykształcenie dać młodemu pokoleniu tę żyznę fizyczną, prawda? Bo budowaliśmy orliki, zakładaliśmy wszędzie boiska. Okazuje się, że to też jest pic, prawda? Że to też jest nieprawda, bo 30% szkół nie ma sal gimnastycznych nadal, bo w sporcie naszym jest jak jest, prawda, wszyscy to widzimy. To jest takie próbowanie, prawda, odwrócenie, próba odwrócenia uwagi opinii publicznej od rzeczywistych potrzeb i zadań szkoły, przeniesienie je gdzieś indziej, prawda, na jakieś inne zajęcia, inne umiejętności.
Jeśli wolno nam się teraz skupić też może nie tylko wyłącznie, ale bardziej na samej historii, na tym przedmiocie, jakim jest historia. Państwo jest mocne, świadomą tożsamością swoich obywateli i wiemy, że akurat historia jest tym przedmiotem, która pomaga kształtować tę tożsamość narodową. Państwo pochodzicie z Krakowa i myślę dla nas wszystkich, może warto sobie uświadomić, że nie tak dawno byliśmy świadkami strajków i to wręcz strajku głodowego, któremu koniec właściwie dał, przyczynił się metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. A jeszcze wcześniej też obecność pani właśnie tutaj Barbary Nowak przypomina mi o wspaniałej szkole w Nowej Hucie imieniem księdza Jancarza, gdzie pani była autorką pewnej wystawy patriotycznej i pani się bardzo oberwało przez pewne media. Co to oznacza?
To jest wyraźne pokazanie, co w tej chwili jest passé według naszych rządzących w Polsce. Patriotyzm nie jest niczym pożądanym, wręcz przeciwnie. Patriotyczna nauka okazuje się nauką, która prowadzi na manowce. Szkodliwą. Teraz trzeba być wręcz szkodliwą właśnie. I muszę powiedzieć, że skoro ojciec wspomniał o mojej szkole, że faktycznie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że nauczanie patriotyczne w powiązaniu z patriotyzmem lokalnym, bo to jest szkoła nosząca imię księdza Kazimierza Jancarza, ale również w parafii, należąca do parafii, gdzie ksiądz Kazimierz Jancarz stworzył Centrum Kultury i Patriotyzmu i Oporu przeciwko komunizmowi w Polsce lat 80. Okazało się, że społeczności lokalnej, nie w całości oczywiście, ale w jakiejś części przeszkadza to, że kultywuje się pamięć księdza Kazimierza Jancarza, że jest ekspozycja ołtarza Solidarności, specyficzna, bo z ołtarza Solidarności autentyczne świeczniki, które przynosili ludzie, zakłady pracy w latach 80. i składali jako wotum Matce Boskiej. To okazało się tak straszną przeszkodą i tak bolącą, że trzeba było wezwać na pomoc Gazetę Wyborczą, żeby rozprawiła się. A Gazeta Wyborcza napisała o trójpoziomowym, trójpiętrowym patriotyzmie jako koszmarnej sytuacji, która wprowadza w umysłach młodych ludzi ogromny zamęt, a dodatkowo wystawa upamiętniająca osoby, które zginęły w katastrofie smoleńskiej, to osoby ze wszystkich ugrupowań, okazały się traumatycznym przeżyciem dla naszych dzieci. Nie miało to oczywiście żadnego związku z rzeczywistością. Dzieci świetnie sobie radzą z problemami, jeżeli się ich poważnie traktuje i nawet jeżeli jest sprawa śmierci, katastrofy, to one też muszą o tym wiedzieć. I muszą wiedzieć, że takie sytuacje są. Niestety tutaj rozpętała się burza. Myślę, że w całej Polsce przeszkadza w tej chwili patriotyczne wychowanie. To jest to, do czego myśmy wcześniej mówili tutaj i wspominali. W interesie państwa jest naprawdę dbałość o naród, o tożsamość narodową Polaków, a my dobrowolnie, Polacy, w tej chwili z tego rezygnujemy.
No to zobaczmy, co się dzieje właśnie w tym nowym, już w cudzysłowie, liceum ogólnokształcącym. Historia zostaje tylko w pierwszej klasie i to jest historia XX wieku. W ciągu tych kilkunastu, około 30 powiedzmy lekcji, nauczyciel musi przedstawić uczniowi program, wiedzę od I wojny światowej po niemal dzień dzisiejszy. No to jest duży, prawda, obszerny materiał, który bardzo trudno zmieścić w jednym roku, który jest bardzo różny wewnętrznie, jego struktura, prawda, to jest i Polska niepodległa, i pierwsza wojna, i druga wojna światowa, i potem komunizm, i wreszcie już 20 lat ponad III Rzeczypospolitej, więc żeby to wszystko pokazać, to trzeba jednak trochę czasu. To wszystko jest bardzo skondensowane w takiej pigułce, to zaraz jeszcze dwa słowa o tej pigułce, ale co się dzieje potem w dwóch pozostałych klasach? W pozostałych dwóch klasach ci, którzy nie wybiorą specjalizacji humanistycznej, czyli nie przygotowują się na studia historyczne, prawnicze czy tam polonistyczne, tylko na wszelkie inne, będą mieli zaledwie taką, można powiedzieć, namiastkę historii, czyli taka to się nazywa wiedza o historii i społeczeństwie, która która polega na tym, że nauczyciel wybiera sobie z kilkunastu moduły, które mu najbardziej odpowiadają. I te moduły to są takie na przykład pieniądz i gospodarka, albo tam wojsko
wojskowość,
kobieta, albo
tam mężczyzna, dziecko.
Tak, kobieta, mężczyzna, prawda, w historii. I sobie na ten temat przez jeden semestr no tam coś opowiada tym uczniom i coś z nimi czymś się zajmuje. Jaka będzie tego konsekwencja? No konsekwencja będzie taka, że ta historia w tych dwóch pozostałych klasach będzie traktowana jako taki Michałek, prawda? Taka rzecz, która się specjalnie nie liczy, no nie wiadomo nawet, czy koniecznie trzeba na nią chodzić, bo to jakieś zawracanie głowy, jakieś bajeczki, prawda? Jakieś filmy, jakieś obrazki. Nic z tego, wiedza żadna nie wynika. Historia najnowsza, prawda? Historia XX wieku zostaje potraktowana jako coś mało ważnego, a przecież ta historia właśnie jest fundamentem wiedzy obywatelskiej, już nie mówię patriotycznej, prawda? Już nie mówię o poczuciu tożsamości, ale no, żeby dokonywać jakichś świadomych wyborów, rozeznawać się w polityce, móc oceniać sytuację międzynarodową i polską, no trzeba mieć wiedzę o tej historii właśnie najnowszej, która jest niesłychanie zredukowana. A to, że ona jest zredukowana, to jeszcze do tego dochodzą dwa istotne elementy. Po pierwsze, w programie jest przewaga historii powszechnej nad historią Polski. Czyli mniej wiemy o tym, co się u nas działo, więcej wiemy o świecie. No daj Boże, żeby o tym świecie porządnie, prawda, nauczyć. Oczywiście nie będzie na to czasu. I coś, co jest niezwykle charakterystyczne dla tego sposobu myślenia. To jest podręcznik do szkoły, właśnie do tego liceum, do tej pierwszej klasy liceum. Podręcznik zatwierdzony przez ministerstwo, zalecany przez ministerstwo, które teraz wchodzi do szkół. No, na temat tego podręcznika to rozmaite gremia, prawda, fachowców i historyków wypowiadały się już wielokrotnie, nie zostawiając na nim suchej nitki, ale ja zwrócę uwagę tylko na jedyny szczegół, na okładkę tego podręcznika. Co jest na okładce? Na okładce jest zburzenie muru berlińskiego. Prawda? W Polsce Solidarności, w Polsce, która zaczęła obalanie żelaznej kurtyny, w podręczniku dla polskich dzieci pokazane jest zburzenie muru berlińskiego, czyli my sami, prawda, na własne życzenie rezygnujemy z jakiegoś niesłychanie ważnego elementu naszej tożsamości, naszej historii, naszej świadomości dziś obywatelskiej. Rezygnujemy z tego wszystkiego, co dała Solidarność, przyznając, że rzeczywiście to był mało ważny epizod wobec tego, co się działo w Europie. No a w Europie co się działo? Niemcy się zjednoczyły i mur berliński został obalony.
Ale profesor mówi tylko o jednym podręczniku. No tak. Wszelkie inne podręczniki, zdaje się, że ich jest około 10, tych dopuszczonych do użytku, do pierwszej klasy, mają bardzo różne okładki. Na przykład jest Woodrow Wilson jako postać, która ma jakoś reprezentować ten XX wiek. Nie ma w Polsce. No, to, co jest przerażające, to również sposób pisania tych podręczników, kiedy okazuje się, że w zapowiedziach różnych szumnych słyszeliśmy, że po to jest taki nacisk na nauczanie historii najnowszej, żeby właśnie uczeń potrafił myśleć, potrafił dyskutować. Te podręczniki nie uczą żadnej dyskusji, nie dopuszczają żadnej dyskusji. Najczęściej są zupełnie jednostronne, pokazane są sprawy. Nie ma dyskusji, nie ma pytań, żadnych zadawania pytań. No, mamy bardzo charakterystyczną sprawę przy podręcznikach przy Powstaniu Warszawskim, kiedy na przykład bodajże w podręcznikach Operonu jest informacja taka, w której czytamy, że jakie były przeciwwskazania do wybuchu powstania, nie ma ani jednej opinii za wypowiadającej.
Znaczy wyjaśniającej, po co właściwie ono było i dlaczego dzisiaj uważamy, że było to ważne wydarzenie, prawda? Albo że to było wydarzenie, które jakoś konstruuje naszą świadomość historyczną.
Ale dlaczego również
tam
odpowiedzi?
Jest głównie o tym, prawda, ile ponieśliśmy strat i jak bezsensowne było w gruncie rzeczy. Tak. To powstanie podobnie zresztą jak inne.
Te podręczniki nie uczą, nie pokazują, że my możemy czuć dumni jako Polacy z tego, co się osiągnęli.
Nie czujmy się dumni raczej, prawda? Przypominajmy to wszystko, co, tą dumę powinno redukować, bo, no bo inaczej będziemy nacjonalistami, prawda? Czyli patriotami.
Mamy się czuć winni za Holokaust, za wiele różnych rzeczy, a nie ma, czytając tego podręcznika, nie odnosi się wrażenia, że my Polacy powinniśmy być dumni na przykład z obrony Europy przed bolszewickim najazdem. Nie ma. Tak jak mówię, no nie uczy to w ogóle myśleć, nie paja żadnego patriotyzmu, wręcz cały czas jesteśmy właśnie jakoś tam tłamszeni, a powinniśmy się uderzyć w piersi, a tu powinniśmy wybaczyć, nawet nie rozliczając, zwłaszcza jeżeli chodzi o Rosję. No, przerażający obraz, to co mamy przekazać młodym ludziom w tych podręcznikach. Najlepiej byłoby wszystkie te podręczniki zakazać, a nie wprowadzać do użytku.
Czy państwo jako specjaliści od historii mogliby polecić, czy sami najchętniej by korzystali z podręczników, które poza tymi oficjalnie zatwierdzonymi są? Czy są w tej chwili dobre polskie podręczniki?
No, na szczęście jest trochę dobrych książek, w miarę popularnych, które można polecać uczniom i oczywiście nauczyciele to robią. Ale to nie wystarczy i powstała taka inicjatywa. Ojciec wspominał o tej głodówce w Krakowie i potem następnych. W rezultacie tych protestów powstało takie gremium fachowców, które się nazwało Obywatelską Komisją Edukacji Narodowej, które postawiło sobie za cel właśnie jakby wypełnienie tej luki. To znaczy oczywiście nie liczymy na to, że ministerstwo dopuści jakieś alternatywne podręczniki do obiegu szkolnego, ale przynajmniej będzie można przekazać taką informację nauczycielom, że oto powstają, czy są już na rynku książki, podręczniki, które można polecić, które można polecić uczniom, rodzicom, do których można zachęcić nauczycieli. Więc tu jest, prawda, to już nie tylko wykłady w kościołach, to już nie tylko te nieliczne media, które opominają się o polskość, ale także rzecz taka praktyczna, czyli podręcznik. W tej komisji znaleźli się bardzo wybitni historycy, na jej czele stoi profesor Suleja z Wrocławia, dyrektor tamtejszego oddziału IPN-u, ale tam są tacy znani historycy jak Andrzej Nowak czy Jan Żaryn, którzy się zaangażowali w to dzieło, można powiedzieć, ratowania tego, co w tej chwili można uratować. Bo uratować, prawdę mówiąc, można niewiele. Konieczna jest tutaj bardzo konsekwentna i bardzo też niestety rozległa zmiana, reforma systemu edukacji.
Widzimy, że z racji pewnej, niepewnej, ale jaskrawej poprawności politycznej też w podręcznikach historii, w książkach o naszej historii, czyż my ponownie zejdziemy do nauczania tajnego?
No, może nie do tajnego, ale bo jednak tego nie ukrywamy.
Podziemnego.
Innej warstwy.
Ja wczoraj byłem w kabinie, rozmawiałem z księdzem tam Andrzejem, który właśnie organizuje takie wykłady z historii. Co miesiąc przyjeżdżają nauczyciele akademicy z Krakowa i przede wszystkim dla młodzieży, ale nie tylko, wykładają tą historię, którą młodzi ludzie powinni znać. Więc to nawet w małych miasteczkach, prawda, nie tylko w dużych miastach to robimy, ale także w małych ośrodkach. No to jest taka próba jakoś przynajmniej uratowania tego, co się da uratować, tych, którym zależy, którzy chcą, którzy przyjdą, którzy posłuchają, którzy będą dyskutować, którzy potem będą czytać, a nie tylko, prawda, patrzeć w ekran komputera i którzy wyniosą coś z tego kształcenia na przyszłość.
Za chwilę poprosimy naszych słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji TVN do właśnie tej interaktywności. Mogli skorzystać z tak wspaniałych, wybitnych specjalistów w zakresie historii. Ale chciałbym może właśnie już przygotowując naszych słuchaczy, by już mogli za chwilę te numery wykręcić do naszego studia telewizyjnego, telewizji Trwam, zapytać, skoro jest taka sytuacja, widzimy, nie jest to wesoła sytuacja, co należy zrobić, czy da się zmienić ten obecny układ po tej reformie edukacji szkolnictwa. Co trzeba zrobić? Czy nie trzeba, czy to jest możliwe?
Znaczy, ja uważam, że absolutnie jest to możliwe, jest to konieczne. Oczywiście można zastanowić się nad poszczególnymi krokami, ale ja chcę tylko powiedzieć, że to jest szalenie istotna sprawa. Otóż powołuje się bardzo często, tłumacząc te reformy, które były tu wspominane, potrzebą, wymaganiami Unii Europejskiej. To jest absolutnie bzdura i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że taka będzie w Polsce szkoła, taki będzie system, jaki my sobie opracujemy. Nic do tego nie ma Unia Europejska, są pewne wymogi.
Także formalnie nic nie ma, bo to nieprawda, prawda, że Unia nam tu coś narzuca.
Ale często się tak mówi, często tym hasłem się szermuje, a jeszcze raz mówię, to jest nieprawda. I tu jest kilka kroków, które można natychmiast podjąć. Ja jako z 30-letnim stażem nauczyciel szkoły podstawowej muszę powiedzieć, że w szkole podstawowej marnujemy czas. Od klasy czwartej szkoły podstawowej można zacząć, można wrócić do tego, co kiedyś było, nauczanie według kursu historii, chronologicznie nauczać. Z tego zrezygnowaliśmy. No, nikt nie jest w stanie nauczyć się historii, jeżeli nie pamięta się o chronologii. W szkole podstawowej jest to nauka epizodów historycznych, nie jest to nauczanie historii chronologiczne, więc jeżeli do tego wrócimy, już mamy pierwszą sprawę załatwioną. No, wydaje mi się jednak, że trzeba zastanowić się nad zmianą istnienia gimnazjum, niekoniecznie go likwidując, ale na przykład zmieniając liczbę klas i zmieniając program nauczania. A liceum konieczne jest wejście w 4-letni system nauczania.
No i coś, bez czego wydaje mi się te zmiany będą niemożliwe, to znaczy państwo musi z powrotem wziąć na siebie odpowiedzialność za edukację. Yes. Znaczy państwo nie może się wycofywać z tej odpowiedzialności. Tu choćby, prawda, ostatniego roku właściwie przykład to jest ta degradacja kuratoriów, które przestają właściwie cokolwiek znaczyć i cokolwiek robić. Prawda? Kuratorium kiedyś odpowiadało za poziom wykształcenia. Teraz już nie odpowiada, a kuratorium jest organem państwa. To jest tym elementem systemu edukacyjnego, przez które państwo ma wpływ na szkołę. No więc moim zdaniem tu rzeczywiście drobne, kosmetyczne retusze w tym, co się dzieje, niewiele pomogą. Tu
jeszcze jest jedna sprawa.
Bardzo gruntownej zmiany, która jest bardzo trudna, dlatego że media przekonały znaczną część opinii publicznej, że jest w porządku, prawda? I że tu nie warto się tą szkołą zajmować, że jest jak jest, no ale ci młodzi ludzie i tak pracy dla nich nie ma, więc oni i tak pojadą, prawda, do Irlandii czy gdzieś. Ta historia, czy ta fizyka, czy ta biologia do niczego im tam w gruncie rzeczy nie będzie potrzebna na tej stacji benzynowej, czy na tym zmywaku. Więc po co sobie tym zawracać głowę? Niech oni jak najszybciej tą szkołę skończą, niech staną na nogi, niech jadą, niech zarabiają, niech pracują. Prawda? To jest takie myślenie. I jeżeli my teraz powiemy opinii publicznej, że no niestety trzeba wysiłku, energii, prawda, i pieniędzy na to, żeby ten system zmienić, no to będziemy mieć od razu, prawda, krzyk pod tytułem, że a po co nam to? Po co nam to? Dziś jest fajnie. Co sobie będziemy zawracać głowę tym, co będzie za 10, za 15 lat?
Panie profesorze, mogę i tu do pani Barbary. Rozumiem, że rzeczą może być niepokojącą, że to sami rodzice nie czują potrzeby właśnie ochrony tego, co kiedyś było właśnie, wręcz nie powiem wzorowe, ale tą linią słuszną wychowaniu młodego pokolenia w miłości do ojczyzny, w tych wartościach patriotycznych, które zawsze budowały wolny naród, tożsamy naród, świadomy tego, kim jest we współczesnym świecie. Też tu pani wspomniała przy okazji tej wystawy, właśnie w parafii, gdzie właśnie bohaterski kapłan.
Tak.
I wiemy, jaki był stosunek błogosławionego Jana Pawła II i do jego osoby, ale też do Nowej Huty, gdzie właśnie, gdzie ta walka o krzyż w tym miejscu była bardzo symboliczna i do, z wielką nostalgią Jan Paweł II wracał, prawda?
Był zresztą w czasie pielgrzymki w tej właśnie parafii księdza Jancarza w Mistrzejowicach.
Konsekrował samą parafię w Mistrzejowicach, tak, oczywiście, Ojciec Święty, no tak, ale tak jak ojciec mówi, no rodzice w tym momencie ulegając podszeptom nie tylko Gazety Wyborczej, ale propagandy, innych mediów, tak, w ogóle propagandy ogólnej, starają się swoje dzieci uchronić przed przykrymi wiadomościami, prawda? Mówi się w tej chwili
przed wysiłkiem, przed dyscypliną.
Mówi się często w tej chwili właśnie, że no nie należy, oni jeszcze będą w życiu poznają różne smutki, teraz kiedy są w szkole nie należy im tych radości, młodości tutaj zabierać i tak dalej. Ale ja jeszcze jedną sprawę chciałam powiedzieć a propos tych naszej rzeczywistości szkolnej. Naprawdę wydaje mi się, że tu nie trzeba wielu spraw, jakichś strasznych pieniędzy na to, żeby te szkoły wróciły na swoje miejsce, żeby znalazły się w takim dobrym miejscu, żeby można było uczyć. To jest kilka drobiazgów i od tych drobiazgów nie ma co uciekać, a równocześnie jak mówimy o rodzicach, to dobrze byłoby rodzicom również powiedzieć, że im więcej włożymy w nauczanie dzieci, im więcej będziemy od nich wymagać, tym naprawdę możemy lepszych owoców się spodziewać. I wydaje mi się, że to też jest do zrobienia, tylko trzeba chcieć i trzeba tą sprawę zacząć.
Jeśli goście nasi pozwolą,
to... Jeszcze, ojcze, chciałam powiedzieć jeszcze jedną sprawę. Sprawę, która wydaje mi się szczególnie istotna w tej chwili. Otóż w naszych szkołach prowadzona ta tak zwana reforma zrobiła wielki zamęt, ponieważ pozwala każdemu nauczycielowi opracować swój własny program. I wydaje mi się to bardzo niekorzystne dla poziomu w ogóle nauczania. Powinniśmy w Polsce wrócić do tej odpowiedzialności państwa za szkołę właśnie w ten sposób, że powinna powstać jakaś instytucja, która by opracowywała programy i dopuszczała dobre podręczniki do nauczania.
Dla mnie ważne. Mhm. Ja dam pewien przykład na potwierdzenie tego, co pani mówi, ale może teraz dla państwa mały oddech. Przypomnę tylko numery do naszego studia telewizyjnego w Toruniu. Dla Polski Północnej 656 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 657 0013 i drugi numer z końcówką 14 oraz dla tych, to są połączenia darmowe, dla tych, którzy posiadają swoje telefony w sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Po przerywniku muzycznym czekamy i odbieramy wasze telefony.
Pamiętasz, stare orkiestry grały, wszystkie się panny w tobie kochały. Gdy was żegnano z wódką i Bogiem w tamtą wrześniową najdłuższą drogę, potem pod Mławą dzielnie stawałeś, czołgi nie przeszły, medal dostałeś. Los cię wystawiał nieraz na próby, z Monte Cassino prosto na UB. Wołali za nią, gdy kanałami tak było trzeba, wiodła ich z Chmielnej prosto do nieba. Nie odebrała nigdy virtuti, poznała co to śniegi w Orkuty. A dzisiaj wnuczek dowód jej chowa, wszyscy się śmieją, jest czadowo. Thank you. stali, nie mógł ich złamać Hitler ni Stalin. Została garstka, zresztą sam zobacz, śmieszne berety znicze na grobach. Czasami grzebią w śmietnikach nocą, żyć jakoś trzeba, a nie ma za co. Za słabi, żeby światu urągać, za dumni, żeby rękę wyciągać. Ojczyzna, honor, frazesy puste, świat się odbija w krzywym lustrze. Spocony raper klepie pacierze, jest zajebiście, ja tam mu nie wierzę. Historia uczy, lecz nie każdego, bawmy się, bawmy do upadłego. Wszystko już było, świat się nie zmienia, zegar odlicza czas do spełnienia. Zaskoczy kiedyś mózgi wyprane, krzyw ponad miastem, salwa nad ranem. Oni walczyli za kraj w potrzebie, kto ich zastąpi, nie wiem. Ja nie wiem.
Proszę Państwa, myślę, że ta piosenka jest bardzo dobrym komentarzem do tych rozmów, które prowadzimy z naszymi gośćmi w studiu Telewizji Trwam. Ale odbieram już telefony. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Anna z Sopotu. Chciałem powiedzieć, że mam przed sobą wielką historię Polski, 15-tomową, wydaną w Krakowie w 2001 roku przez spółkę Pinex. I po prostu jestem zachwycona, bo w środku jest opracowanie poszczególnych wydarzeń historycznych. Z boku są daty i skróty, zdjęcia, a na końcu dokumenty. Także jestem zachwycona tym i może coś zaproszeni do studia goście mogliby więcej powiedzieć. Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Anno.
No, pięknie, tylko tak, po pierwsze, ile kosztuje, prawda, to dzieło? Kogo na nie stać? Po drugie, no, jeżeli to jest kilka czy kilkanaście tomów, to kto dziś przyzwyczajony do tego, żeby czytać SMS-y, przeczyta w ogóle, prawda, takie dzieło? No, ja mówiłem o tym, powstają oczywiście znakomite, wspaniałe książki, tylko my mówimy o podręcznikach, o tym, co dostaje uczeń do ręki, nauczyciel i uczeń, prawda? I to jest fundament, od tego trzeba zacząć. To jest najważniejsze, to jest pierwszy kontakt z historią. To jest ten moment, kiedy młody człowiek albo się zainteresuje choć odrobinę historią, jakoś ją polubi, albo ją odrzuci, uzna, że jest mało interesująca, mało ważna i więcej do tego nie wróci. A jednak zainteresowanie historią, nawet takie popularne dla osób, które zajmują się zawodowo czym innym, no jest istotne z punktu widzenia tego, o czym mówiliśmy. To znaczy, no, nie będziemy się czuć Polakami, jeżeli nie będziemy mieć wspólnej historii i nie będziemy wolni, jeżeli nie będziemy pamiętać tego, czego doświadczyliśmy, bo będziemy bezradni wobec wydarzeń, które się dzieją wokół nas.
Panie profesorze, ale też, czy nie jest też tak, że czasami może być piękna książka, zewnętrznie prezentująca się,
no tak, to inna
niesamowicie,
sprawa,
dokumentacja bardzo piękna, ale jeżeli wglądniemy też w treść, różnie bywa. Ja nie wypowiadam się na ten temat, bo akurat tej znam, prawda, ale myślę,
że... Ją widziałem, no, takich encyklopedycznych, powiedziałbym, wydawnictw wielotomowych jest dużo, bo ludzie chętnie je kolekcjonują,
na
prawda,
półce i trzymają, wyglądają.
Tak. Ale czy czytają, to jest już następne pytanie, czy tylko oglądają, prawda, ilustracje i czy, no i jaka jest zawartość tych treści, prawda, bo znam bardzo grube, bardzo pięknie wydane podręczniki, no, których bym nie polecał, znaczy podręczniki już akademickie.
Odbierzmy następny telefon, Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Małgorzata z Przemyśla. Trochę może mnie słabo słychać, bo telefonuję z drogi. Chciałam bardzo podziękować za naprawdę mądrą, rzetelną audycję, która ma bardzo dużą wiedzę o świecie. Jestem również nauczycielką. Uczę języka polskiego w gimnazjum. I to, co pani Nowak powiedziała o reformie pana ministra Hanse, to jest naprawdę bardzo smutne stwierdzenie, ale głęboko prawdziwe, bo od tego czasu gimnazjum i edukacja na tym poziomie to jest równia pochyła. I to, co obserwuję, właśnie następuje. Przez chwilę pan minister Giertych próbował wprowadzić edukację patriotyczną. Faktycznie ruszyliśmy trochę w tym kierunku, ale w tym momencie następuje zupełnie takie odcięcie od wartości patriotycznych. Naprawdę nie są obchodzone rocznice. To wszystko schodzi na dalszy plan. Rzeczywiście na pierwszy wysuwa się tematyka Unii, konkursy na temat Unii, a co roku poprawiam testy gimnazjalne i wiedza z historii to jest dramat. To jest po prostu dramat. Tadeusz Kościuszko osadzany jest we wszystkich czasach od starożytności, we wszystkich walkach. Józef Piłsudski we wszystkich powstaniach, w powstaniu warszawskim, gdzie chodziło tylko o zaznaczenie, w którym wieku żył. Odpowiedzi są takie, że w czasie, że walczył z bitwie pod Grunwaldem i to nie są żarty. Oni tam próbują zdobyć te punkty i jakieś resztki tam tego, co usłyszeli na lekcjach, przekazać, no ale to się mija z prawdą straszliwie. Łącznie z tym, że Józef Piłsudski walczył w powstaniu warszawskim, że walczył w powstaniu styczniowym, listopadowym. I to jest dramat. Wprowadzenie historii do tej jednej godziny to naprawdę, no nie wyobrażam sobie, jak to będzie dalej wyglądało. Tak samo jest z językiem polskim. Brak jest programów, które jakąś chronologię stwarzają. I jeśli czytamy te odpowiedzi uczniów, Mickiewicz funkcjonuje jako twórca starożytny, jako poeta antyczny, jako poeta współczesny. Juliusz Słowacki natomiast mógłby występować w telewizji i czytać swoje poezje. Także twórcy współcześni, Jan Kochanowski na przykład, to jest też znany poeta współczesny. To jest po prostu dramat i my z przerażeniem obserwujemy, w jakim kierunku to zmierza. No i przepraszam, że tak długo mówię, ale ten temat mnie naprawdę bardzo, bardzo porusza i liczymy, że to się w jakimś końcu władza obudzi, no ale niestety ten temat edukacji, no tak został zepchnięty i wielu rodziców, wielu przedstawicieli inteligencji nie ma świadomości, kto faktycznie idzie teraz na studia i jak dramatyczny poziom wiedzy to pokolenie reprezentuje. To dziękuję bardzo, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich, naprawdę dziękuję za podjęcie tego tematu.
Dziękujemy pani Małgorzato. Tym bardziej, że jest to głos praktyka, pedagoga, który na co dzień widzi, tak jak i tutaj i pani Barbara, i pan profesor, to nie tylko teoretycy historii, ale konkretnie też dydaktycy. Może krótki komentarz do tej wypowiedzi.
Nauczyciele
pani
naprawdę widzą, tak jak pani Małgorzata mówiła, problem nienauczania chronologicznego, problem też takiego powierzchownego dotykania tematów. Tu naprawdę od samych podstaw można zacząć. Dzieci zaczynają dzisiaj naukę w szkole podstawowej, nie tak jak kiedyś my pisaliśmy, ćwiczyliśmy literki, tylko uzupełniają głównie spraw. Teraz jest postawiona cała nauka w ten sposób, że mamy uzupełniać tylko jakieś luki, odpowiadać tak, nie. To nie uczy ani mówienia, ani też nie uczy wypowiadania się pisemnego. Nie ćwicząc tych umiejętności, no niestety doprowadzamy się do takich absurdów, jak pani mówiła, że nie wiadomo, gdzie tego Piłsudskiego umieścić. Wiadomo, że Polakiem był, patriotą był, ewentualnie, co nie znaczy, że to dobrze, prawda, znowu. I I tak wygląda. To naprawdę, wracając do tego, co mówiliśmy wcześniej, to jest proste do zmiany, proste, łatwe do osiągnięcia powrotu do takiego nauczania chronologicznego. Tylko tu musi być odrobina dobrej woli, no na przykład z Ministerstwa Edukacji, ale wiemy również, że oni mają swoich mocodawców.
Mamy następny, chyba że jeszcze pan profesor, mamy następny telefon, ale może jeszcze proszę, krótki.
Nie, ja, no, tu zawsze można jakieś takie anegdoty opowiadać o niewiedzy. Uczniom faliato opowiadam o osobom duchownym, także księdzom biskupom, takim zdarzeniu. Egzaminuję studentów po pierwszym roku, pytam o stalinizm, no oni tam coś mówią, że nie bardzo wiedzą, no, ale ktoś, jedna z czterech osób, które odpowiadają, mówi, że księża byli prześladowani. Ja mówię, świetnie, no to jakiś przykład. Któryś tam inny mówi, Wyszyński. Ja mówię, bardzo dobrze. I pytam, kto to był, prawda? Wyszyński. I tak myślą, nie bardzo wiedzą. I w końcu jedna z odpowiadających, jak się wyrywa z taką radością, że chyba sobie przypomniała i odkryła, mówi, papieżem.
Jest.
No, prawda? Nam się wydaje, że każdy w Polsce wie, kim był Jan Paweł II, jak się nazywał. I nieprawda. Maturzysta, prawda? Studentka pierwszego roku nie wie, jak się nazywał polski papież.
Mamy następny telefon. Bardzo prosimy. Telewizja Trwam i Radio Maria.
Halo?
Halo? Jesteśmy już na antenie. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen. Nie ukrywamy, że ten głos poznajemy, panie kapitanie.
Serdecznie ojca pozdrawiam i oczywiście pana profesora i panią radną. Chciałbym na początku bardzo serdecznie podziękować za tą dzisiejszą audycję. Ona jest naprawdę bardzo ważna właśnie dlatego, że próbuje się podciąć całkowicie korzenie naszej tożsamości. Historia to nie jest tylko nazwa przedmiotu, ale to jest wszystko związane z dniem dzisiejszym. Jeżeli można, chciałbym taką rzecz, ponieważ ta pieśń, która była jednocześnie wspaniała i pokazana, jakby te dwie części, pierwsze pana Owsiaka działanie, a z drugiej strony tą młodzież, która tak pięknie się zachowała, i sprawdziła w II Rzeczypospolitej. Chciałbym taki jeden z bardzo ważnych wątków tutaj przytoczyć. Otóż parę dni temu, niedawno, było poświęcenie i odkrycie w katedrze drohiczyńskiej tablicy poświęconej pomordowanej polskiej młodzieży w Ponara. To jest niedaleko Wilna. Ponary dzisiaj w zasadzie o tym nie wolno mówić. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy wykorzystali do mordowania polskiej młodzieży, i to jest strasznie ważne, 16-17-letnich chłopców i dziewczęta, oddziały litewskie. I tu chciałbym przytoczyć taki dobry przykład, mianowicie Gryps, który się zachował, znaczy przepraszam, rozmowa, która się zachowała. Otóż pewnego dnia na więzienia na Łukiszki trafia młody kleryk. No, jak zwykle, normalnie, zaczyna się rozmowa, czyli stukanie z celą obok. Po wymianie odzywają się z drugiej strony. Po wymianie, kto ty jesteś, co ty jesteś, ja to będę skracał oczywiście. Okazuje się, że obok siedzą młodzi ludzie, 16-17-letni, tak zwanych młodych Polaków, wolnych Polaków. I rozmowa zamyka się w ten sposób. Powiedz, jeżeli ci się uda stąd wyjść, wszystkim naszym rodakom, że my jutro będziemy straceni w Ponarach. To mówi, powtarzam, 16-letni chłopiec. Zachowaliśmy się godnie. Wierzymy, że naszym życiem kieruje opatrzność. I wiemy, że nasza krew nie pójdzie na marne. Po nas przyjdą inni, następcy, i Polska będzie Polską. To mówił dzień przed straceniem w Ponarach 16-letni chłopak. Coś nieprawdopodobnego, jaka tam ta młodzież była w porównaniu do tego, co się działo dzisiaj. Właśnie te obrazki z tego pana Owsiaka. I proszę, zauważmy jeszcze jedną rzecz. Mianowicie zamiast właśnie o tych sprawach mówić, i przekazywać to młodzieży, to co się dzieje? Otóż Ministerstwo Spraw Zagranicznych publikuje książkę historyczną, w której się opluwa Polaków, czy Polacy to byli szmalcownicy i tak dalej. I to robi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. No gdzie my jesteśmy? To jest coś nieprawdopodobnego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą dzisiejszą audycję. I tych audycji jest jak najbardziej, jak najwięcej potrzeba. Bo przecież ta młodzież nie jest zła. Ona jest naprawdę dobra i ona się sprawdzi. Tylko trzeba z nią rozmawiać. Trzeba z nią przekazywać. I po co to przekazywać? Ano po to między innymi, że jeżeli sobie przypomnimy 10 lutego 40 rok w Białymstoku, godzina 2 w nocy, pukanie do drzwi, zabieraj się, masz 10 minut czasu i wywózkę na Sybir. Jeżeli by oni wiedzieli, że coś takiego się może zdarzyć, czy by tam byli? Na pewno nie. I po to jest potrzebna historia, że musimy wyciągać wnioski z naszych poprzednich sytuacji, w których żeśmy się znaleźli. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, panie kapitanie. Już czas nam się skończył. Tym telefonem kończymy. Ja pragnę powitać wszystkich i zaprosić słuchaczy, widzów na 21.40 do Radia Maryja. Może na koniec pozdrowienie, przynajmniej dla tych, którzy może Państwa dzisiaj widzą, słuchają.
Ja serdecznie pozdrawiam oczywiście całą swoją rodzinę. No i nauczycieli ze szkoły imienia księdza Kazimierza Jancarza, jak również całe duszpasterstwo z Miszczejowic z panią Walą na czele.
No tak, oczywiście kto słucha najbardziej, no mama słucha najbardziej, żona słucha, więc to jest naturalne. Ważne jest, żeby nas słuchali młodzi ludzie, żeby wyciągali wnioski z tego, z tej znakomitej wypowiedzi, którą słyszeliśmy na koniec, która mówiła o tym, jak kiedyś, nie tak dawno przecież, w okresie zaledwie 20 lat udało się wychować pokolenie, które się tak znakomicie sprawdziło w bardzo trudnych, dramatycznie trudnych czasach.
Bardzo dziękujemy. Przypominam naszym słuchaczom, widzom telewizji Trwam. Naszymi gośćmi byli pani Barbara Nowak, historyk i radna miasta Krakowa, i pan profesor, doktor habilitowany Ryszard Terlecki z PiS-u. Do usłyszenia o 21.40.